Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i ogólnie takie takie. Witam was ja, Grabari.
I witam was ja, Irenę. Dzień dobry z powrotem.
Witamy was po tygodniowej przerwie wyborczej. Postanowiliśmy, że damy wam czas, żeby się nacieszyć, może nas smucić, no ogólnie jakoś tutaj z tymi wyborami oswoić i wrócić do naszej wesołej, randkowej, seksualnej rzeczywistości.
Dokładnie, żebyście trochę odsapnęli, ale też dlatego, że my nie znosimy konkurencji i jeszcze by wyszło, że musielibyśmy konkurować z wynikami wyborów ten sam dzień, wiecie, to trzeba było po prostu dać odetchnąć sobie i wam, i nam. A mi w szczególności, bo jeszcze do tego byłam trochę chora i jeszcze trochę może mój głos nie domagać, więc wybaczcie.
Głos nie domaga, ale za to intelekt, wyobraźnia, poczucie humoru nienaruszone.
Jak zwykle na najwyższych obrotach.
Dzisiaj przychodzimy z takim odcinkiem pomocowym, tak bym to określił, ponieważ porozmawiamy o randkach, ale tym razem o tym, czego na randkach nie mówić. I jak zwykle odcinek inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, zbieżność bohaterów, nazwisk, imion i sytuacji.
Totalnie nieprzypadkowa. I oczywiście chodzi głównie o pierwsze randki, no bo na nich ma największe znaczenie, co powiesz i też czego nie powiesz.
Jak się zaprezentujesz, jakie wrażenie zrobisz, bo zakładamy tak na chłopski rozum, nasz ulubiony, że im więcej randek, tym więcej możemy powiedzieć. No i też nie wszystkie informacje są odpowiednie do zaprezentowania przy tym pierwszym spotkaniu. No więc tak, moim zdaniem pierwsza podstawowa rzecz, czego nie mówić na randce, na pierwszej randce, to nie mówić za dużo albo przez cały czas.
Aczkolwiek to jest błąd, który się bardzo często powtarza i mam wrażenie, że to jest błąd, który i ja popełniłam i to jest błąd, który został popełniony w mojej obecności. Aczkolwiek nie zawsze to miało złe zakończenie. Jakie jest przeciwieństwo happy endu?
Not happy end.
Słuchajcie, my dzisiaj jesteśmy na wyżynach.
No ale dobrze, nie mówić za dużo. To ma oczywiście znaczenie metaforyczne, ale i dosłowne. Mi się zdarzyła jakiś czas temu taka randka, gdzie no, chłopak wymarzony. Ja śniłem o tym, żeby się z nim spotkać od miesięcy. W końcu doszło do tej randki i on mówił od samego początku bardzo dużo. I nie chodzi tutaj o samą treść i zawartość tego, co mówił, ale o ten potok słów, który się z niego wylewał. I przez pierwszych kilkanaście minut wydawało mi się to nawet urocze i słodkie, bo założyłem, że jest równie zestresowany jak ja, a czasami niektórzy właśnie w ten sposób na stres reagują, że mówią, bo nie chcą doprowadzić do niezręcznej ciszy, albo no po prostu w ten sposób sobie z tym stresem radzą. Natomiast, kiedy mijały kolejne minuty, kolejne godziny i on nie przestawał mówić, no to już nie było cute.
I tym bardziej zaskakujące, że ja bym ciebie podejrzewała o to, że jesteś tą osobą, która nie przestanie gadać.
Bo tak zazwyczaj jest. I jest mi bardzo ciężko to kontrolować. Staram się zawsze tak zastanowić w trakcie randek, czy ja mówię za dużo, czy teraz powinna być jakaś taka pauza, odbić pytaniem do tej drugiej osoby, żeby ona coś powiedziała. Natomiast tutaj ja walczyłem o przeżycie, o to, żeby chociaż móc gdzieś wtrącić jakieś jedno, dwa słowa. No bo ostatecznie nie podobało mi się to dlatego, że chciałem zrobić na nim dobre wrażenie. Chciałem, żeby mnie poznał, żeby zobaczył, że jestem super. No a kiedy ja się nie mogę odezwać, tylko jestem słuchaczem tych monologów, no to gdzie jest tutaj szansa dla mnie, żeby się dobrze zaprezentować?
No ale są takie osoby, które nie potrzebują tych informacji z drugiej strony. Zresztą, czy tak nie możesz tego trochę zinterpretować, jak normalnie ty masz, że jakby wolisz przewodzić w tych spotkaniach i więcej gadać, no to jakby co ty czujesz wtedy? Czy jednak trochę po prostu dajesz do głosu dojść swoim ofiarom?
Nie no, śmiechy, chichy, ja dużo gadam, ale podczas randek, no to jednak staram się być w tym trybie takim wywiadowczym też.
No tak, i też nie dać znać swojej ofierze, kim tak naprawdę jesteś.
Nie no, daję znać, wszystko mówię, jestem prosty chłopak, serce na dłoni, wszystko powiem, właśnie może czasami za dużo, o tym za chwilę, natomiast staram się pamiętać o tym, żeby była jakaś taka równowaga między tym, ile kto mówi. Czasami to jest ciężkie, bo zdarzają się osoby, które są nieśmiałe, albo nie mówią dużo, albo odpowiadają na pytania w taki sposób bardzo zdawkowy. No ale to wtedy trzeba je jakoś tak stymulować, pociągnąć to pytanie, coś dopytać. Jeżeli to jest materiał bardzo oporny, no i nie chce współpracować, nie chce rozmawiać, no to za wiele tutaj nie poradzimy. Ja wtedy faktycznie jakby już z takich nudów myślę sobie, dobra, no to one man show, lecimy. Natomiast no, ta sytuacja, która mi się przydarzyła, to była bardzo dla mnie zabawna, bo dawno czegoś takiego nie miałem. Żeby ktoś nie dał mi dojść do głosu przez no, prawie 2 godziny.
Wow. Ale muszę powiedzieć, że ja miałam podobną sytuację na pierwszej randce z moim chłopakiem i on gadał non-stop, bez przerwy, cały czas. Jakiś tam opowiadał rzeczy o jednej, jakby drugiej, ja tak słucham tego i tak mi się on cały czas non-stop gada. I teraz już wiem, że on gada w takich sytuacjach właśnie jakby, jak jest jakiś taki podekscytowany albo ma dobry humor, to też wpada w taki trochę trans, a trochę tak jak z karabinu maszynowego po prostu jedzie z tym wszystkim. Więc z tymi informacjami o naprawdę rzeczach, które no myślałabym, że mogłyby mnie na przykład nie zainteresować jakoś tak bardzo. Już nie pamiętam, co to było, ale na pewno to były informacje dotyczące grania w jakieś różne sporty.
Ale jednocześnie to były informacje, które zdradzały być może co nieco o nim, o jego zainteresowaniach.
Ale takie, no wiesz, no jakby, ale też co mnie obchodzi, jakby fajnie, że tam zagrasz piłkę, że to tam grasz, ale jakby już to jest dla mnie wystarczająca ilość informacji, nie? Na ten konkretny temat.
No to ja z tym typem byliśmy najpierw na drinku, potem na spacerze i idziemy sobie po jakiejś uliczce i on mówi, o zobacz, tu jest bar i mi opowiada historię tego baru, że zna właścicieli, jak się związek tych właścicieli skończył. Okazuje się, że był bardzo burzliwy i tam były rozstania, powroty, wspólne biznesy, jakieś konto na OnlyFans. Ja naprawdę uzyskałem tyle informacji w trakcie tej randki.
O zupełnie obcych ludziach.
O nim, o zupełnie obcych ludziach. O jego pracy, o ludziach w biurze, o remoncie, który wtedy był. Naprawdę wróciłem z takim przebodźcowaniem informacyjnym i szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja tyle informacji wiem o tobie, o moim byłym partnerze, o ludziach, którzy są w moim życiu od lat. Tyle, ile się dowiedziałem o tym człowieku na pierwszej randce.
A też mi się wydaje, że takie gadanie, ono jest taką bronią osób, które się boją tej ciszy i się będą czuły bardzo nieprzyjemnie i niekomfortowo, jak nagle zapadnie taka cisza i nie będzie wiadomo, co zrobić, więc oni po prostu gadają. Ja mam zupełnie na odwrót, kiedy ja się stresuję, to nic nie mówię. Co również mnie stresuje, ale mi się wydaje, że to takie właśnie zarzucanie jakimiś informacjami o absolutnie wszystkim i też o niczym jest właśnie formą takiej zbroi.
To może być też po prostu męczące. Tak najzwyczajniej w świecie. No bo mimo wszystko w takiej sytuacji randkowej, jeden na jeden, no to starasz się poświęcać tę uwagę i być taki bardzo atencyjny dla tej osoby i tak słuchać, też zbierać trochę te informacje, no bo jak już dojdziesz do tego głosu, no to może warto byłoby dać znać, że słuchałeś i coś dopytać, rozwinąć. No ja już nie dopytywałem na tej randce. Ja naprawdę czasami tak mi się śmiać chciało w duchu, właśnie jak coś tak powiedziałem, tak totalnie z dupy, tak po prostu, bo już no nie miałem pomysłu, też zarzucony tymi wszystkimi informacjami. Mówię jakieś takie rzeczy w stylu, mówię, pracujesz niedaleko, tak? On tak. I cała historia o tym, jak ostatnio kanalizacja nie działała w pracy, jak się pojawiły jakieś tam insekty i znowu cały monolog i ja mówię, jak do tego doszło? Ja po prostu powiedziałem dwa słowa i ta cała lawina ruszyła na nowo.
Czułeś się pokonany, że ktoś zabrał twoją rolę?
Ja się czułem pokonany jako człowiek, jako mężczyzna. Jako potencjalny kochanek. Ja miałem wiele nadziei co do tego spotkania. Jak ono się skończyło, to zazwyczaj jestem taki niepocieszony w takim sensie romantycznym, jak się spotkanie kończy tak niczym. Tak mi jest trochę przykro, smutno. Tutaj przysięgam, z uśmiechem na twarzy do tego metra zjeżdżałem, z myślą, że...
Już koniec tego cierpienia.
Odpocznę, pojadę do domu, położę się do łóżka. Sam wprawdzie, ale... thank you Jesus.
Ja miałam kiedyś taką sytuację, że tak zaciągnęłam takiego chłopaka na randkę, mi się strasznie podobał, tak polowałam na niego tygodniami w Krakowie. I w końcu nie wiem już zupełnie jak, ale udało mi się go zaciągnąć, chyba po prostu zaproponowałam tą randkę i nigdy więcej on się już tam chyba potem do mnie nie odezwał po niej i właśnie tak próbuję sobie przypomnieć, jak ona wyglądała, że on tak strasznie jakby, że ja tak byłam przekonana, że jak już idziemy na tą randkę, to go tak oczaruje i po prostu będziemy szczęśliwi. Myśliwi już zawsze. I tam zero. I potem jak myślałam o tej randce, to właśnie chyba ja tak próbowałam tak stworzyć swoją osobę i tak po prostu, wiesz, i tak gadać, i tak opowiadać, i tak dalej. No okazało się, że może ja nie jestem najlepsza w tej opowieści. No bo ewidentnie go nie zaciekawiłam.
No jego nie zaciekawiłaś, ale jak widać potem znalazło się wielu adoratorów twoich historii tutaj opowiadanych.
No tak, ale wiecie, no to jest jakby inny rodzaj tutaj naszej relacji.
Inna dynamika.
Tak, ze słuchaczami, a inna z kolesiami. Może sobie dlatego ja potem przestałam gadać i już jestem taka tajemnicza na tych spotkaniach. Już tak mówię mniej.
No ja się ciszy zawsze też bałem. I dla mnie to był taki sygnał, że coś jest nie tak. Jak się dwie osoby spotykają, szczególnie pierwszy raz i w teorii są bardzo siebie ciekawe nawzajem i powinny być takie podekscytowane, chcieć więcej, wiedzieć o sobie, pytać, mówić, opowiadać. Natomiast to mi się zmieniło jak za pstryknięciem po prostu palca na jednej randce w tym roku, na samym początku, kiedy umawiałem się z takim Katalończykiem. No, wspaniały to był mężczyzna i on mi powiedział w trakcie jednej z tych randek, kiedy właśnie zapadła taka cisza, która mi się wydawała już niezręczna i tak w głowie się zastanawiałem, okej, jaki następny temat, czym tutaj go zaciekawić, wiesz, poruszyć, zachęcić. I on wtedy powiedział, bardzo lubię takie przerwy, kiedy nic się nie mówi i można tak po prostu razem pomilczeć, że to jest dla niego takie bardzo znaczące i też wartościowe i fajne, że nie trzeba na siłę tej konwersacji cały czas trzymać w takim wysokim tempie, tylko można sobie dać pozwolić odetchnąć, być może zebrać myśli, albo po prostu na przykład w takim milczeniu chwilę się przespacerować, tak jak to działo się wtedy. I mi to coś przestawiło w mózgu, bo ja jakby nigdy wcześniej się z taką egzotyczną dla mnie koncepcją nie zderzyłem. I od tamtej pory, kiedy jestem na randkach i jest taka cisza, to mnie to w ogóle nie stresuje i sobie przypominam jego słowa i myślę sobie, fajnie, teraz sobie pomilczymy chwilę.
Tak, to też dużo pokazuje, jak się człowiek czuje w takiej sytuacji. Aczkolwiek takie milczące cisze, one na początku mogą być takie nieprzyjemne, a dopiero potem jak się z kimś oswoisz, to zaczynają być bardziej naturalne. Więc też takie zakładanie z góry, że tutaj będziemy milczeć, a teraz będę tak, wiesz, tak się tak dobrze czuł. No nie każdy tak od razu wchodzi na taki próg. To jest takie bardzo ocenianie swoim własnym jakimś odczuwaniem i sposobem bycia.
Tak, ale wydaje mi się, że to, co on mi wtedy powiedział, to ta wiadomość, którą mi de facto przekazał, była taka, że jak milczymy, to nie znaczy, że ja straciłem zainteresowanie, albo nie jestem ciebie ciekawy, czy jest nudno aż tak, że po prostu zamilkłem, tylko że ta cisza nie musi koniecznie oznaczać czegoś negatywnego. No ale wiadomo, jak nam się od razu wydaje, że coś idzie nie tak.
Też się wtedy możesz skupić na innych rzeczach. No jakby na takim body language.
Coś dotknąć, co polizać.
No nie, no jeszcze nie.
Ja już od razu jakby, tak, jak jest cisza, no. To co innego w ruch
to
idzie.
To znak do startu. Nie o to mi w ogóle chodziło, no ale dobrze. No dobrze, no to tak, nie gadać za dużo.
W takim sensie dosłownym. No i teraz przechodzimy do tego, co wydaje mi się jest bardzo kluczowe w ogóle w kontaktach między ludźmi, czyli żeby nie mówić tak za dużo, czyli nie robić tak zwanego oversharingu już na pierwszym spotkaniu.
No mi to oczywiście idzie raczej prosto z tego względu właśnie, jak mówiłam, że ja niewiele mówię, aczkolwiek miałam takie, no może nie tyle wpadki, no ale jakieś takie dziwne sytuacje, które przypominają mi tą sytuację, kiedy Miranda w Seksie w Wielkim Mieście poszła na randkę z kolesią, który się, jak ona była na siłowni, zapatrzył w nią i ona, i który powiedział, że ona jest taka piękna i taka niesamowita, charyzmatyczna. I ona z zazwyczaj nie za wysoką samooceną poszła na tą randkę, się czując jak bogini i po prostu na całej tej randce tak gadała, jaka nie jest wspaniała, jak nie po prostu...
I love my life.
Dokładnie, successful i tak dalej. No i ten koleś jakby już nie chciał się z nią spotykać, bo mówi, że no jakby sorry, stara, ale to było dziwne. To samo uwielbienie. No i ja kiedyś coś spotkałam na randkę z takim kolesiem i byłam na kacu i trochę mi to było wszystko obojętne i tak się dobrze czułam i tak sobie gadałam, wiesz, taka byłam jak na siebie, co jest dziwne, bardzo zrelaksowana i tak zupełnie, wiesz, mi tak wszystko dobrze szło. I pod koniec tej randki on mówi, no widać, że jesteś Polką, bo cały czas narzekasz. A ja tak, to ja tutaj best version of myself, tak mówię po prostu o życiu, o wszystkich tych i ja cały czas narzekam i wtedy doszło do mnie, jak bardzo jestem delusional.
O sobie, na swój temat.
W ogóle na temat wszystkiego, że mi się wydaje, że ja właśnie tutaj miałam, wiesz, jakąś taką, nie wiem, jakieś tak fajne opowieści czy coś, a chodzi o to, że ja jestem po prostu gdzieś...
Gdzieś indziej.
Gdzieś indziej. Co ja w ogóle gadam? Czy ja wiem, co ja mówię? No... Dlatego mi się tak z tym skojarzyło, że to było dla mnie takie zupełnie jakby mnie tak czasnął po prostu w łeb i ja tak, co się stało? My byliśmy w ogóle w tym samym miejscu?
Czy to wzbudziło w tobie jakąś refleksję, z której później wyciągnęłaś lekcję?
Tak, wzbudziło to we mnie taką refleksję, że na którą zaczęłam zwracać uwagę, że wszyscy moi znajomi polscy cały czas narzekają non-stop. To jest nasz sposób komunikacji, nasze rozmawianie na temat absolutnie wszystkiego. Zaczęłam na to zwracać uwagę, że to jest absolutnie nienormalne również. I że tak jest. I prawdopodobnie ja tego nigdy już nie usunę, no bo to jest wypite z mlekiem matki. Na tym polega bycie Polką po prostu. Ale staram się nad tym panować, absolutnie nie udaje się.
Tacy jesteśmy.
Tak jest po prostu. I to dopiero wychodzi w kontakcie z człowiekiem, który jest z innego kraju.
To teraz czas na konkret. Oversharing I wydaje mi się, że można wskazać kilka takich punktów bardzo konkretnych, tematów i kwestii, których raczej właśnie nie powinno się poruszać, nie jest to w dobrym tonie. No i na pierwszym miejscu oczywiście nasi ex. To jest zawsze bardzo kontrowersyjny temat i dla mnie kontrowersyjny o tyle, że czasami jak chcesz opowiedzieć jakąś konkretną historię, na przykład w moim przypadku dotyczącą no, tego, jak się tutaj znalazłem w tym mieście, jak teraz chodzę na randki, ktoś mnie pyta, kiedy się przeprowadziłeś, z kim, jak to w ogóle wyglądało, dlaczego, to jest to dla mnie bardzo dziwne pominąć jakby cały ten motyw tego, że przeprowadziłem się tutaj ze swoim chłopakiem i to była nasza jakaś wspólna decyzja, te wybory w tle i musiałbym jakąś taką całkiem zupełnie inną, alternatywną historię zmyślić tak naprawdę i ją komuś opowiedzieć. I to mi też tak nie leży za bardzo, żeby to robić. Więc ostatecznie stawiam na taką bardzo skróconą, skromną opcję pod tytułem właśnie przeprowadziłem się tutaj 3 lata temu, jakby wszystkie powody, dla których to zrobiłem, pozostają realne i tylko tak wtrącam, że przeprowadziłem się wtedy ze swoim już teraz ex-chłopakiem i nic więcej. No chyba, że ktoś dopytuje.
Tak, de facto to mógłbyś w ogóle pominąć ex-chłopaka, bo mógłbyś powiedzieć, przeprowadziłem się tutaj 3 lata temu po przegranych wyborach prezydenckich, chciałem coś jakby nowego, zamieszkać gdzieś indziej, po prostu przyjechałem tak bez planu.
To prawda, natomiast często przy tych rozmowach o przeprowadzce, szczególnie jeżeli rozmawiam z jakimiś innymi imigrantami, to jest kładziony taki nacisk na to, że to była taka trudna decyzja, albo ktoś mówi, wow, tak się na to zdecydowałeś z dnia na dzień i jakoś ja tak nie potrafię tych sobie wszystkich zasług przypisać, być tak, byłem taki odważny, to zrobiłem sam tutaj do obcego kraju, tylko jednak dla mnie jest ważne to tło, że przyjechałem z kimś i z tego powodu było mi łatwiej na przykład podjąć taką decyzję. Ale no muszę przyznać, że to jest takie śmieszne, no bo to nie jest tak, że na pierwszej randce już jesteś o kogoś zazdrosny, jak ktoś wspomni o swoim ex, czy to nie wzbudza takich negatywnych emocji, przynajmniej nie powinno, ale jest coś takiego w związku z tym tematem, że za każdym razem, kiedy mi przez usta po prostu przychodzi to słowo, mój ex-chłopak albo ktoś to mówi, to jest jakiś taki, nie powiedziałbym taki dreszczyk, negatywnych emocji, ale takie dziwne. Tak jakby to miało zakazane słowo, które nie powinno paść.
No właśnie, dlatego na początku, czy to jest takie istotne? Jakoś zawsze, nawet jak tak myślę o mówieniu o ex, że na przykład coś się z kimś zrobiło, albo gdzieś się, no jest różne są rozmowy, chcesz do czegoś nawiązać, gdzieś byłeś, coś opowiedzieć. Zawsze możesz powiedzieć, że byłeś ze znajomymi, albo ze znajomym. No bo po co jakby już w to wchodzić, nie?
No i często ten ex teraz jest twoim znajomym, albo przyjacielem. Czyli tak. Nie kłamiesz.
Częściej jednak w relacjach homoseksualnych tutaj się
wydaje. No proszę
wydaje.
Bardzo, jaka ładna generalizacja. Ale to dobrze o nas świadczy, o nas homoseksualistach.
O was to świadczy dobrze. No ja też, ja porównuję do siebie oczywiście i tak, ale nie tylko do siebie. No do siebie i oczywiście jakieś tam garstki znajomej to może nie być reprezentatywna grupa, ale dużo częściej spotykam się z tym, że osoby typu gej są po prostu dalej, utrzymują ze sobą kontakt. Nie zawsze, ale na przykład przez jakiś czas i tak dalej. A rzadziej typu hetero.
Miałem taką randkę, na której chłopak opowiedział właśnie dosyć dużo o swoim ex i tak naprawdę trochę na moje życzenie, no bo czasami ktoś ci rzuca jakiś taki strzępek informacji, no i ta ciekawość wygrywa. No i w tym przypadku ta ciekawość wygrała, bo on powiedział, że oni zerwali ze sobą w zasadzie kilka tygodni temu, więc to jest świeża sprawa i jeszcze tak to obudował takim tekstem scary, right? Tak na zasadzie, że to miało być jakieś takie straszne dla mnie, że to się wydarzyło tak niedawno, jako takiego potencjalnego randkowicza. No i dla mnie takim naturalnym wydawało się, żeby zapytać o jakieś takie minimalne tło. Na zasadzie jak się teraz czujesz, tak nie wiem dlaczego zupełnie, ale po prostu stwierdziłem, że pociągnę ten temat. No i to otworzyło wrota oversharingowego piekła.
No i ty po prostu jak ćma do ognia. Zamiast zostawić to, coś cię pociągnęło. To jest po prostu pociąg do śmierci. To ma jakąś nazwę po łacinie.
Ja się wszystkiego dowiedziałem. Mało tego, słuchając tego, już nawet miałem w głowie analizę psychologiczną i stwierdziłem, że mógłbym totalnie mu wyjaśnić, dlaczego ten związek się rozpadł po uzyskaniu tych wszystkich informacji, ale to, co mnie tak naprawdę w trakcie tego spotkania tak już zabiło, no bo uznałem, że okej, sam się prosiłem. Zapytałem, padło pytanie, on odpowiedział, może opowiedział za dużo, ale moja wielka wina. Natomiast byliśmy na spacerze i mijaliśmy sklep z jakimiś takimi gadżetami, zabawkami, cokolwiek. I on zobaczył ten sklep i mówi, muszę tutaj przyjść, bo muszę kupić właśnie prezent dla swojego byłego chłopaka na jego parapetówkę w nowym mieszkaniu. I zaczął mi opowiadać, dlaczego akurat taki prezent, bo on lubi to, lubi tamto. I ja tak sobie wtedy zdałem sprawę, okej, okay, mimo tych zapewnień, tego całego tła o tym, że ten związek już nie żył tam od, wiesz, 2 lat i tak jak zawsze ludzie zapewniają, no to tam jest jednak cały czas taka silna relacja i takie silne emocje, że nawet jakby w towarzystwie obcego typa, z którym no docelowo tam coś ma się dziać, nie jesteś w stanie się powstrzymać i nie mówić o tym eksie.
No to jest za dużo. To jest naprawdę za dużo. No i właśnie świadczy o tym, jakby nie chcesz tego wiedzieć, nawet jak oni są najlepszymi przyjaciółmi teraz i mogą być tylko przyjaciółmi, no to no, jak mówisz coś takiego na pierwszej randce, to jest bardzo takie znamienne i stresujące, niepotrzebne.
No więc wniosek jeden, nie mówimy. Eks po prostu na pierwszej randce nie istnieją.
Na co to komu, po co to?
Chociaż raz spotkałem się z taką reakcją, z tym właśnie Katalończykiem. No on jednak był jakiś taki naprawdę wyrozumiały, mądry i no, znał wszystkie dobre odpowiedzi.
Ideał. Można powiedzieć.
No, już wyjechał, tak to jest z tymi ideałami.
No ale widzisz, one dlatego zostają ideałami, bo ich już po prostu nie ma i nie można sprawdzić, jak oni się domają do rzeczywistości.
I on mnie wtedy zapytał o to, jak wygląda moja sytuacja z tym eksem, z którym się przeprowadziłem. Ja powiedziałem, że jesteśmy przyjaciółmi. On mówi, to bardzo dobrze o tobie świadczy. To jest, mówi, zielona flaga. Ja tak, tak? Mówię, no to może to jest informacja, którą warto się dzielić. No ale aż tak szeroko nie poszedłem już na spotkaniach z innymi typami.
No tak, ja myślę, że to może być zielona flaga, ale to ja też jak zostawiasz to w ten sposób. No tak jakby dalej się przyjaźnimy z moim eks, jakby jest luz. Jakby przechodzisz dalej, a nie zaczynasz opowiadać, co mu kupisz na urodziny. Bo on lubi to i to lubi dlatego, że kiedyś gdzieś byliście. No wiesz, co ci.
Kolejna rzecz, jeśli chodzi o oversharing, podboje seksualne. I tutaj nie chodzi o takie konfrontowanie się z pytaniami, które ktoś może zadać w stylu, ilu miałeś partnerów czy partnerek, albo czy, nie wiem, często uprawiasz seks, bo ludzie czasami naprawdę zadają te pytania, ale mam wrażenie, że są szczególnie kolesie, którzy sami trochę nawiązują do tego tematu i dają takie hinty, że na przykład często uprawiają seks, czy dobrze uprawiają seks w ramach takiej, no chyba w ich głowie, autoreklamy. Ja się z tym spotkałem raz i już wiem, że no, nie jestem fanem. Ja nie muszę wiedzieć, co ty robisz.
Ale dlatego, że jakoś byłeś zazdrosny? Czy tak po prostu cię to tak oburzyło? Tak paradoksalnie? Paradoksalnie, no bo jakby...
Wiemy, jak żyję.
Dokładnie.
Miałem taki... Także nie chcę tej... Po co mi to mówisz tak naprawdę? Bo on zaczął opowiadać o imprezach, na które zresztą ja też chodzę. I oczywiście ja robię dokładnie te same rzeczy. Ale chodzi o coś takiego, że pewne informacje wypowiedziane na głos na pierwszej randce działają tak na mnie negatywnie, w takim sensie, że one mnie w ogóle nie nakręcają. Że ja chyba potrzebuję jakiejś takiej... na pierwszej randce takiej iluzji i takiej fantazji o tym, że tu się spotkaliśmy, ja i ty, że oczywiście każdy z nas ma przeszłość, ale ona jest jakaś taka nieokreślona, w ogóle nawet nie chcę o niej myśleć teraz. Jak mi typ opowiada o imprezach, na które chodzi, co on tam robi, z iloma osobami, no to tak sobie myślę, no dobra, ja też, ale czy ja chcę to słyszeć? Czym ci to powiedział? No chyba nie. On naprawdę wchodził w takie mocne szczegóły.
To nigdy nie jest chyba jakoś tak bardzo dobre. Kiedyś się spotkałam z takim chłopakiem i on mówił o tym, że jest rozwiązły seksualnie, ale to chyba miało też na celu jakby takie zaznaczenie tej relacji albo tego, że to jest normalne w takim sensie, że można ze sobą spać, jakieś one night standy i tak dalej. Po to trochę, żeby chyba sprawdzić, z kim ma do czynienia i na przykład nie tracić czasu z kimś, kto będzie na przykład, wiesz, traktował te sfery jako coś, na co trzeba poczekać i tak... zarobić sobie czas, tylko po prostu takie podejście do spania z randomowymi ludźmi. Ale to też w ogóle mnie nie ubodło, no bo to jakby nie było, nie przeszkadzało mi, to też tam nie było raczej szczegółów. Raczej to była taka normalna gadka, ale teraz jak o tym myślę, to ona miała taki cel. Żeby też tak, wiesz, przesiać sobie od razu kogoś, kto po prostu by tam no, nie wpasował się.
Mi też tak się wydawało na początku, że to jest takie zaznaczenie takiego terytorium, po którym się poruszamy, czyli właśnie takiego seksu bez zobowiązań, one night standów, imprez i że generalnie to jest prawdopodobnie to, czego on na ten moment tylko szuka. No ale potem się zaczęły pojawiać takie, no uważam, niepotrzebne szczegóły. Pojawiło się na przykład pytanie o chodzenie na sauny, gdzie się odbywają no, rzeczy niesłychane, niestworzone, których no, świat i ludzie po prostu nie znają. I ja go tak odbiłem to pytanie i zapytałem się, mówię, czy miałeś okazję, mówię, iść na taką saunę i tam, nie wiem, się zabawić? I on powiedział, że tak. i że był kilka razy. No i w zasadzie na tym to powinno się skończyć, ewentualnie z jakimś takim komentarzem, nie wiem, podobało mi się, nie podobało. No on mi zaczął opowiadać, że najfajniej to było, jak raz poszedł, jak pierwszy raz był i był taki na początku zestresowany, niezdecydowany, wydawało mu się, że nic tam się nie wydarzy, ale zobaczył w oddali kolesia, którego znał, bo mieli taką seksualną relację na imprezach już od dłuższego czasu, no więc tam zaczął z nim uprawiać seks i wiesz, jakby i to trwało i trwało, no i to nie było ani podniecające, ani potrzebne dla mnie. Ja tak się zastanawiałem, no super, ale co ja mam z tego wyciągnąć? No bo już to, co teoretycznie mi się wydawało, że on chce mi przekazać, no to już po pierwszych dwóch zdaniach ja już to przyjąłem. Tak,
no ciekawe. Ciekawe dlaczego.
Ja tak sobie myślę, kim był ten koleś? Jak on, już też jestem taki, że jak już ktoś zaczyna, no to ja chcę wiedzieć więcej.
No i to jest właśnie najgorsze, że jeśli ktoś zaczyna mówić o takich rzeczach, czy o byłych, czy jakichś takich eskapadach, to tak nam się wydaje, że to będzie takie właśnie ciekawe i że tak nas to interesuje, więc pytamy. A potem jak ta relacja trwa, to wracasz w głowie do tych opowieści i zaczynasz myśleć, a kto to był, a czy to nie jest jakby za poważne, a czy ta osoba nie będzie, jak jej nie spotka, to znowu tego nie zrobi i się zaczyna ten kocioł, więc ja zawsze, nawet jak się jest ciekawym, to trzeba to ukrócić, jakby te szczegóły głównie, żeby potem, jeśli coś będzie więcej, no żeby to nie ryło bani po prostu.
Żeby nas to nie prześladowało.
Bo mi się kiedyś tak zdarzyło i potem jakby miałam jakąś obsesję ex mojego chłopaka, bo tak głównie w głowie mojej, nie? Ale co tam się nie działo, no to wiecie, masakra. Stres, niepotrzebna zazdrość do nie wiadomo czego, jakby trudno potem zapanować nad takimi myślami i nad tworzeniem tych scenariuszy i wracaniem do tego, co ktoś przeżył. No, ktoś coś przeżył, no tak jest życie, wy też coś przeżyliście wcześniej. No, ale dlatego stop, nie mówić za dużo, nie słuchać za dużo i nie pytać.
Kolejna rzecz, o której właśnie warto nie mówić, nie pytać, to takie fakty z naszego życia, które mówią o nas złe rzeczy, takie nasze złe występki. I tutaj wspomniałaś o zdradzie. I czasami ludzie o to pytają, czy na przykład zdarzyło ci się zdradzić albo być zdradzonym, i to już na pierwszej randce. No i wtedy, jeżeli ci się zdarzyło, no to przyznajesz się do tego? Mówisz o tym?
Nie. Ja teraz zaczęłam terapię, więc jako neowitka terapii będę tutaj cały czas propsowała to, ten fascynujący proces, który rozpoczęłam. I tam mi pani moja powiedziała, że ja nawet jak mówię o tych swoich dobrych rzeczach, to mówię o negatywnych i wszystko tak umniejszam. Ja o tym wiem, ja tak robię zawsze a propos wszystkiego. No ale o czym chcę powiedzieć, to żeby tego nie robić na randkach, bo to jest najgłupsze, czyli jakby się w ogóle tak przedstawiać, mówić nie tylko o zdradzie, ale o wszystkich takich rzeczach negatywnych, że no dobra, tutaj zawsze zdradzałem wszystkich kolesi swoich, no jakby to jest najgorsza informacja, którą możesz komuś dać. Albo w ogóle, nie, że nie stara się w czymś, coś ci nie wychodzi i jakby takie rzucanie od razu, takie samobójstwo trochę na takiej randce miłosne.
Czyli kłamać.
No kłamać, ale to też jakby, to mi się też zdarzało, że ktoś mnie pytał, że jakby czy zdradzałam wcześniej w związkach. Jezu, co to jest za pytanie? Ludzie, dajcie żyć, było minęło, nieważne.
Co nas zdradzałam, to moje. Już przeszłość, grubą kreską oddzielona.
No i takie, to jest tak naprawdę pytanie, na które się nie da dobrze odpowiedzieć, jak coś masz tam na sumieniu. Bo jak powiesz, że nie, a to zrobiłeś, no to jest kłamstwo. Jak powiesz, że tak, no ta osoba, nawet jak na początku tak nie pomyśli, to i tak cię potem będzie za to oceniać i podejrzewać i jeszcze nie daj Bóg wykorzystywać to jako argument w kłótni. Więc w ogóle co to za pytanie?
Mi się to pytanie dawno nie zdarzyło usłyszeć takiego pytania na randce, ale kiedyś się pojawiały. Jako taki miałem wrażenie, że to jest taki test, taki quiz na samym początku, że ktoś ci zadaje serię takich właśnie trudnych pytań i na tej podstawie jest taka ewaluacja, czy ty się nadajesz na partnera, czy nie. No bo są takie osoby, które bardzo tak ortodoksyjnie do tego podchodzą. Jak raz zdradził gdzieś tam kiedyś kogoś, no to zawsze będzie.
Co rozumiem w pewnym sensie.
Co nie do końca jest nadinterpretacją.
Wszystko oczywiście zależy od okoliczności, no ale... No nie wiem, to dla mnie jest takie dziwne. I też jakby takie ocenianie kogoś od razu. Jakby po co ci jest ta informacja?
Jak cię zdradzi, to cię zdradzi, no to będziesz wiedzieć.
Albo lepiej nie wiedzieć, no ale tego nie wiem. No głupie pytanie, głupie odpowiedzi w ogóle. Po co takie coś zadawać? Ja dalej...
No ale halo, zapomnieliśmy przy temacie o ex, że jak już ten temat się pojawia, czasami wywołany pytaniem czyimś, no to mówienie źle o swoich byłych partnerach i partnerkach. To jest chyba tak naprawdę dla mnie jedna z największych czerwonych flag. na pierwszych spotkaniach.
I jeszcze do tego, jak ktoś dodaje taką intensywne takie zabarwienie emocjonalne i tam jest jeszcze na przykład dużo złości, jakieś niezamknięte sprawy, jakieś obwinianie, no to jest niefajne. W sensie rozumiem, że takie rozmowy mogą się pojawić, jak ktoś już ze sobą jest jakiś czas i rozmawiacie tam o doświadczeniach, które były i ktoś się zachowywał źle wobec ciebie i można o tym mówić, czego się boisz w przyszłych relacjach, ale no jak ktoś na początku atakuje na pierwszej randce swojego ex, no to po prostu ewidentnie tam jest za dużo emocji do tego poprzedniego partnera. A takie emocje, one się mogą przerodzić w różne rzeczy.
Zawsze mi się przypomina ten odcinek z Bergerem.
O tym samym myślałam w Seksie w Wielkim Mieście.
To jest taki typowy przykład kogoś, bo teoretycznie wydawałoby nam się, że trochę by nam na tym zależało, że jeżeli ci ex istnieją w życiu naszych partnerów czy potencjalnych partnerów, no to już lepiej, żeby oni ich nienawidzili, niż wciąż mieli jakieś ciepłe uczucia wobec nich. No ale no nie. Jak ktoś jest tak odpalony i tak obwinia szczególnie za wszystko taką osobę, to mi się nie podoba. Bo tak jak mówisz, ja wierzę w to, że są takie sytuacje, gdzie na przykład to jedna strona jest winna rozpadu związku, bo jedna osoba faktycznie kogoś źle traktowała. Ale to są takie rozmowy już na taki etap bardziej zaawansowany w relacji. Kiedy na przykład mówisz o tym, że masz jakieś takie zachowania, czy lęki, czy obawy, no bo one wynikają z tego, co się wydarzyło. No i opowiadasz. Natomiast na pierwszej randce, ja byłem kiedyś na randce z takim typem i on nienawidził swojego ex i za każdym razem, kiedy mógł tylko do niego nawiązać, to robił, ale w taki sposób właśnie taki gorzki, taki ironiczny, to były takie wtrącenia w stylu, no są tacy ludzie, którzy zdradzają na potęgę i lubią kurwić się po klubach. Pozdro dla mojego ex. Ja tak sobie się to pozdro, pozdrawiamy, no ale... To było naprawdę, naprawdę za dużo. I też właśnie taki dowód na to, że ktoś tego no, nie przerobił, nie pogodził się z tym i tak jeszcze ciebie tym zarzuca trochę, tym tematem takim ciężkim.
I w jakim celu? Co to ma pokazać, że tak jesteś odcięty od tego ex?
Ja to odebrałem jako przestrogę dla siebie, żeby po prostu tam nie iść w to za bardzo już głębiej.
No tak, no bo prawdopodobnie skończysz dokładnie tak samo jak ta osoba, jako po prostu szkalowana na kolejnych randkach.
No, oby tylko za to kurwienie się po klubach, to jeszcze pół biedy.
Też można w kategoriach reklamy zrozumieć.
No właśnie, a propos reklamy. No bo na randkach chcemy zrobić na kimś dobre wrażenie, zaprezentować się z jak najlepszej strony i no, autoreklamę tutaj zafundować tej drugiej osobie, ale czy można przesadzić, przechwalając się, opowiadając o tym, czego my nie widzieliśmy, nie zrobiliśmy i pójść o krok za daleko z tym właśnie byciem super?
No zdecydowanie, szczególnie, że mi się wydaje, że dość łatwo, albo w każdym razie mi jest zawsze dosyć łatwo tak ocenić, czy to jest na pewno szczere, czy to jest właśnie jakaś taka, tak ktoś chce się przedstawić jako osoba, którą chce być, a nie którą tak naprawdę jest. I właśnie gadanie jakichś takich czy frazesów, czy jakby tak się przedstawianie, wybielanie jak tego po prostu super osobę, no zazwyczaj jest trochę takie podejrzane. Bo jeśli jesteś taką super osobą i tak nie wychodzi, jeśli to wychodzi tak zupełnie w trakcie rozmowy, gdzieś mówisz o jakichś rzeczach i tak się buduje taki obraz, to okej. Okay. No ale jak zaczynasz tam opowiadać, że czego ty nie, jaką ty osobą nie jesteś, co nie zrobiłeś, no to trochę tak jest jakby, dlaczego musisz to zaznaczyć, żeby ta osoba tak musiała się o tym dowiedzieć, że tak nie możesz dać jej czasu, żeby ona sama to poznała. Porównuję to trochę do takich sytuacji, jak byłam w szkole jeszcze i często były osoby w szkole, które chyba tak usłyszały, że muszą się zaprezentować na początku jako jakaś osoba, to wtedy tak wszyscy będą ich postrzegać. I na przykład to były takie osoby, które w pierwszym dniu szkoły na forum mówiły: dobra, jestem taką osobą, której nie można po prostu w kaszę dmuchać, jestem bezpośrednia i wszystko mówię od razu, jak jest. I potem ta osoba się przez 3 lata liceum nigdy nie odezwała do nikogo, nie? Bo się wstydziła. W sensie, bo taką miała tak naprawdę naturę. I często jak ktoś mówi takie rzeczy jakby na początku, to nawet nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. I trochę mi się to z tym kojarzy.
Ja nie cierpię frazesów. Nie cierpię, jak ktoś mówi o sobie, jestem taką osobą, że... I tu wymienia jakieś takie wszystkie swoje wartości, umiejętności, sposób bycia. To brzmi tak super tanio przede wszystkim. A po drugie, ja zawsze czuję się przekonywany.
Jakbyś miał coś kupić. Tyle zakupy mango.
A ja nie chcę być przekonywany, ja chcę się przekonać, że ta osoba taka jest w taki sposób... nie bezpośredni. Ale to jest ciężkie, bo czasami też jak zastanawiam się, jak się tak przedstawić komuś, co powiedzieć o sobie, to bardzo łatwo wpaść w takie hasła. A potem jak się nad tym dłużej zastanowię, no to fajnie, żeby to wywnioskować. I nie wiem, ktoś mówi o tym, że jest chce powiedzieć, albo w taki sposób się przedstawić, że jest ambitny, dąży do celu zawsze, nie wiem, jak sobie właśnie coś ustali, to po prostu się na tym skupia totalnie, to zamiast opowiadać o tych wszystkich rzeczach w taki sposób hasłowy, no to można opowiedzieć jakąś konkretną sytuację i na przykład powiedzieć, że postanowiłem, że wejdę na szczyt jakiejś tam góry i się przygotowałem i to jakby clue tego jest takie samo, ale usłyszymy historię i sami możemy dojść do tego wniosku i pomyśleć sobie, o, ten koleś jest, nie wiem, taki i taki, a nie właśnie dostać te hasła, którym się kojarzą z tymi wizytówkami, które ludzie nagrywają, jak startują do jakiegoś programu telewizyjnego i to jest zawsze takie super śmieszne po prostu.
I dlatego ja nigdy nie miałam opisu na Tinderze, bo właśnie miałam taki cringe, że ja tutaj teraz mam tak, wiesz, tymi trzema słowami, zdaniami, tak sprzedać siebie najlepiej. I to jest coś, czego jest dla mnie w ogóle no go. Ale nie, żeby to było coś złego in general, ale dla mnie to właśnie się kojarzy z tymi, z tym takim, ja pokażę teraz, jaka jestem i teraz tak, bo jestem super. No ale znowu ja w drugą stronę idę, bo ja tylko zamiast mówić o sobie w superlatywach, to mówię te najgorsze swoje cechy od razu na dzień dobry. Bo ja w ogóle tak nie za fajna jestem tak naprawdę, jak się zastanowię nad tym.
Niecierpliwa, porywcza.
No, nie sprzątam, daj spokój.
To, o właśnie, o, a propos, czego nie mówić, to jest super ciekawe, jakich informacji o swoich cechach charakteru nie zdradzać. Ja nie ukrywam na randkach, jak mnie ktoś pyta, albo jest okazja, żeby to powiedzieć, no to, że jestem niecierpliwy. No bo tutaj jakby to, ta osoba się przekona za 10 minut o tym już. To co ja to już będę ukrywał cokolwiek i nawet zaprzeczał jeszcze.
No tak, ale to, wiesz.
Sprzątanie.
Są gorsze też, nie, jakby, które można powiedzieć.
Sprzątanie, no to tutaj, no to ja psu idę w kłamstwo. Mówię, że lubię porządek, że jestem może trochę chaotyczny.
Lubię porządek.
Ale żeby doprowadzić do niego, to już jest kręta ścieżka.
Ja też im jestem starsza, tym jakby bardziej jednak zwracam uwagę na porządek. No to jest starcza już cecha, mam wrażenie.
Ja też zwracam na niego uwagę. Ty właśnie teraz mówisz tak zwanym językiem korzyści.
Mm-hmm.
Czyli tak, to hasło może oznaczać wiele.
Propaganda sukcesu.
Ale czy to, że ty zwracasz uwagę na porządek, oznacza, że go utrzymujesz?
Trochę tak, bardziej niż kiedyś.
Co wciąż nie mówi nam wiele.
Tak, i dlatego też nigdy, słuchajcie, nie będziemy robili wideo podcastu, bo te podcasty, te nagrania odbywają się w moim mieszkaniu i wtedy wyszłaby prawda na jaw.
Gdyby się odbywały w moim, to tym bardziej by nie było wideo, więc...
Dopóki nie będziemy mieli zasponsorowanego studia nagraniowego, to nie macie na co liczyć. Zakończmy tę dyskusję.
No ale wam możemy powiedzieć, no bo to nie jest nasza pierwsza randka. Więc nie ma co lukrować już. Jesteśmy na takim etapie, że...
Dokładnie.
Można powiedzieć wszystko.
Już mamy po prostu zaufanie do słuchaczy. O to chodzi. Dziękujemy, słuchajcie, że akceptujecie nas takimi, jakimi jesteśmy.
Ale a propos jeszcze tego takiego hasłowego przekonywania, jestem taki, owaki, to ja zauważyłem taką zasadę wśród młodszych kolesi, którzy spotykają się z kimś starszym, tu w tej roli niestety ja, i oni jakby chcieli mnie za każdym razem przekonać, że pomimo tej różnicy wieku, która tam wynosiła, nie wiem, 6, 8, raz 10 lat, że oni muszą mi pokazać, że są dojrzali jak na swój wiek.
Stare dusze.
Stare dusze, że sobie świetnie radzą, że mogą być takimi partnerami. Równorzędnymi partnerami. Ale to się nie objawiało w tym, że oni mi to pokazywali w taki niebezpośredni sposób, pokazując to swoim zachowaniem, czy opowiadając o tym, co robią, tylko tymi hasłami. I to mnie tak zawsze bardzo, bardzo rozczulało. Szczególnie właśnie ten jeden 24-latek, który, no on za każdym, byłem z nim na 3-4 randkach, za każdym razem on to powtarzał. On mówi, no jestem mega dojrzałek na swój wiek, tutaj prowadzę firmę, to, tamto. I mnie to z jakiegoś powodu strasznie bawiło, bo miałem wrażenie wtedy, jak on to mówił, że siedzi przede mną, jak są takie dzieci poprzebierane za takich szefów, takie garnitury i tam udają, że coś robią. I nie mogłem tego obrazka wrzucić z głowy, bo to absolutnie nie brzmiało poważnie z jego ust. Może też to była jakaś taka moja projekcja, że tak młody człowiek nie może być aż takim tutaj, wiesz, biznesmenem. Może on faktycznie był, ale to mnie strasznie bawiło. Do tej pory zresztą, jak gdzieś tam mi miga na Instagramie i widzę te jego wszystkie tam tytuły wypisane, to sobie myślę, no, mówię, młody milioner, nie ma co.
Teraz w kontekście ostatnich wydarzeń, nie wiem, czy rozmawianie o relacjach z młodszymi ludźmi nie jest niebezpieczne, ale ja też jak miałam, jak się spotykałam z chłopakami, którzy byli dużo młodsi ode mnie, no to jakby to nie chodzi wcale o to, że ja chcę, żeby oni byli dojrzali na swój wiek, bo w ogóle nie o to wchodzi w tej relacji i to nie jest to coś, dlaczego akurat teraz ona się wydarza. Bo jakbym chciała mieć dojrzałego faceta, to bym miała wtedy chłopaka, który będzie ode mnie starszy, a nie młodszy.
To jest takie ciekawe, bo jak się spotykam ze starszymi od siebie typami, to już nie czuję tej presji. Ale jak mi się to zdarzało właśnie, jak miałem 23-4 lata i ktoś był po 30, no to wtedy faktycznie tak też chyba próbowałem podkreślić ten jakiś taki swój, nie wiem, status zawodowy, tak go trochę bardziej wyciągnąć do góry i być takim, wiesz, właśnie tutaj, no już jestem taki, biznesy, tej rzeczy, wyjazdy, bo teraz zupełnie tego nie mam.
No tak, ale jest różnica, jak studiujesz i spotykasz się z kimś, albo jesteś po studiach i spotykasz się z kimś, kto ma 7 lat już pracy zawodowej po studiach za sobą, a jak spotykasz się mając 7 czy 10 lat takiego doświadczenia z kimś, kto ma 15 czy 20, to już w zasadzie jest to samo, bo to już niewiele się zmieni w takich różnicach między nami a kimś, kto ma 45 lat.
No to w myśl tej zasady, żeby za dużo nie mówić, no to już kończymy ten odcinek. Na pewno jeszcze jest wiele, wiele tematów i kwestii, które są takim trochę no-go w trakcie randek. No ale o tym możecie nam powiedzieć i napisać już po odsłuchaniu podcastu na naszych Instagramach.
Grabari.pl
i Kobieta na skraju. Tam czekamy, być może posłuży nam to jako inspiracja do nagrania kontynuacji tego odcinka, no a my słyszymy się no już w kolejnym.
Do usłyszenia.